Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Radomiakiem Radom, a wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kieryś. Dzień dobry Panie trenerze.
Dzień dobry.
Mamy pytania od dziennikarzy. Pierwsze z nich zadał Marcel Kowarczuk, redakcja Podkarpacie Live. Dzień dobry Panie trenerze. Tak na chłodno, co nie zagrało w meczu z Rakowem? Czego zabrakło?
No, mieszyliśmy się przede wszystkim z drużyną, która jest aktualnym mistrzem polskim i z drużyną, która wczoraj grała ważny mecz w kontekście szansy na to, żeby zakwalifikować się do Ligi Mistrzów i wydaje mi się z perspektywy tego spotkania, mimo że Raków będzie grał na wyjeździe, na pewno o tą szansę będzie grał. Raków na pewno to spotkanie wygrał zasłużenie 2-0, ale też analizując na chłodno już to spotkanie, można mieć taki też niedosyt, bo z perspektywy pierwszej połowy można odnieść też takie momenty, że przede wszystkim nie wykorzystaliśmy swoich takich momentów, szczególnie faza kontry. Mieliśmy 6 niezłych kontr, z czego tak naprawdę jedna zakończona strzałem Maćka Domańskiego w końcówce pierwszej połowy. Pozostałe 5 kontr nie miały takiego dobrego tempa, jak powiedzmy w tych pierwszych meczach tutaj z Krakowią czy z Piastem. I tak naprawdę skutkowały tym, że Raków często odbudowywał tą strukturę 5-4-1, która jest bardzo mocna na własnej połowie i tam już było nam później ciężko grać jakby w ataku pozycyjnym. Myślę, że Raków też miewał w tej połowie, z analizy to wynika, swoje kłopoty i tego naprawdę trzeba żałować, bo też te momenty, które mieliśmy na atak pozycyjny, często właśnie kończyły się takimi, powiedzmy, niechlujnymi podaniami, zbyt dużo takich jakby łatwych strat, szczególnie po tym, że te akcje miały taki zaczątek kilku niezłych podań, budowania tych półprzestrzeni, odnajdywania się w tych wolnych przestrzeniach i gdzieś finalnie gdzieś czegoś brakowało. Ogólnie ta połowa na pewno z pozycji Rakowa i Stali Mielec na pewno nie była jakimś taką odsłoną dynamiczną i to się dotyczyło dwóch stron. My też z perspektywy ostatnich 4 meczy ligowych i 3 ostatnich sparingów, w żadnej pierwszej połowie nie straciliśmy dotąd bramki i wydawało się, że to będzie 8 mecz rzędu bez straconego gola do przerwy. Niestety ta ostatnia akcja, powiedzmy, tej pierwszej połowy w sumie nie groźna, bo w takich momentach, gdzie staliśmy, powiedzmy, w tej takiej strukturze średnio niskiego pressingu, byliśmy skuteczni, z tego wyprowadzaliśmy kontry. Tutaj zabrakło agresji, zabrakło też takiego, powiedzmy, momentu dla Krystiana Kettingera, przegrany pojedynek w jego strefie i finalnie dograna piłka w pole karne i przegrywaliśmy. Zupełnie inaczej byśmy weszli do szatni, inne byłyby perspektywy. Także to inaczej też budowaliśmy te, powiedzmy, cele na drugą połowę. Trudno powiedzieć też, że wyszliśmy jakoś na tą drugą połowę z taką jakby przewagą. Raków też, widząc, że prowadził 1-0 i mając swoje problemy w pierwszej połowie, chciał za wszelką cenę docisnąć i tego szukał, ale my też właśnie do momentu straty drugiej bramki mieliśmy też takie momenty, bo też mówiliśmy o tym, żeby nie tylko grać krótkimi podaniami, ale szukać też takich, powiedzmy, podań z pierwszej bazy do tej trzeciej za linię obrony rywala i takie się pojawiły, choćby tuż przed startą bramki 2-0 właśnie świetne podanie do Mańskiego, do Szkurina, jednak Ilia tam finalnie taki pojedynek z Arseniczem przegrał i później strata tej drugiej bramki chwały nam nie przynosi. Zbyt łatwo stracona bramka, jak gdyby nieadekwatna do tego, jak graliśmy, powiedzmy, z początku sezonu w takich momentach. Później te zmiany, których szukaliśmy, to poszliśmy wabank, poszliśmy bardzo wysoko i tak naprawdę przy wyniku 2-0 był taki moment około 10 minut między 75 a 85, że byliśmy blisko bramki kontaktowej, ale tak naprawdę Raków w tym momencie nas mocno kontratakował i tak naprawdę wynik nie 2-0, mogło być 3-1, być może 5-2. Ryzykowaliśmy, ale niestety się nie udało. I globalnie, mimo że Raków był faworytem, mimo że jest kim jest, gra tam gdzie gra, to jednak taki niedosyt jest. Wydaje mi się, że nie do końca udźwignęliśmy, powiedzmy, te dobre momenty, które były zaczątkiem dobrych akcji w tym spotkaniu, bo one miały swój potencjał i tego na pewno w tym meczu nie wykorzystaliśmy.
Szymon Markulisz, Wrzutka. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja Kamila Pajnowskiego po ostatnim meczu? Jak wygląda hierarchia na pozycji lewego półstopera? Czy w przypadku absencji Pajnowskiego to Leandro jest głównym kandydatem do zastąpienia go na tej pozycji?
Jeżeli mówimy o Kamilu Pajnowskim, który wydaje się, że z pozycji tych pierwszych spotkań pokazał się moim zdaniem z niezłej strony, tym bardziej, że nie był takim wyborem powiedzmy, oczywistym i na pewno jest sporym jakby zaskoczeniem. No wiadomo, z pozycji boiska tego urazu wyglądało to groźnie, z pozycji takiej oceny po meczu też to optymizm z tego nie płynął, ale jednak sytuacja okazała się zupełnie inna i po badaniach okazało się, że ta absencja na pewno będzie dotyczyła meczu z Radomiakiem, ale jest szansa na to, że zawodnik już po tym weekendzie dołączy do zespołu i będzie gotowy do przygotowań do meczu z Ruchem. A jeśli chodzi o zastępstwo, no to będę wybierał między Bertem Esselinkiem a Alandro.
Maciej Wicocki, Niemiec Polskiej Ligi. Panie trenerze, prosiłbym o ocenę na temat Alisa Jauzemsa. Czy będzie on gotowy do gry w piątkowym meczu oraz na jakiej pozycji będzie on grał? I drugie pytanie. Biorąc pod uwagę transfer Alvisa, na jakiej pozycji pan, w pana drużynie będzie grał teraz młodzieżowiec?
O ten transfer Alvisa Jauzemsa jest taki mocno nieoczywisty i dosyć trudny. Dlaczego trudny? No nazwę może to opiszę wszystko, bo wiadomo, że to był zawodnik, którym byliśmy mocno zainteresowani z perspektywy, powiedzmy, okienka tego nie tyle transferowego, ale właśnie tych przygotowań do sezonu, kiedy było dużo ubytków. Ale ten transfer jak gdyby był finalnie wtedy nieosiągalny i tak naprawdę zmieniły się priorytety. No i inaczej zaczęliśmy budować tą kadrę i tak naprawdę zbudowaliśmy kadrę z pozycją młodzieżowca na prawym wahadle. I to jest taka nasza kluczowa pozycja. Wiadomo, że w ostatnim czasie ten transfer jak gdyby się otworzył, była szansa. No i też rozmawiając z zawodnikiem, zawodnik jest tego świadomy, że w tej chwili do nas dołącza, ale ta jego, powiedzmy, rola w zespole nie jest w pełni jakby na ten moment otwarta, dlatego że tą pozycję młodzieżowca trzeba wybudowywać, szukać możliwości, ale też wiemy o tym, że na ten moment innej pozycji na razie nie mamy jakiejś takiej sprawdzonej, w jakiejś takiej kwestii, powiedzmy, grania o punkty. Też nie jesteśmy jak gdyby rozbudowani, jeżeli chodzi o młodzieżowców. Potencjalnie Mateusz Tępień mógł grać na dziesiątce, ale mówimy o tym, że na dziesiątce gra i Hinokio Domański, ale też w jakiejś tam perspektywie chcielibyśmy w przyszłości przymierzyć trąbkę. Także no, to jest trochę takie nieoczywiste. Zawodnik przyszedł na dłuższy kontrakt, ale też świadomy jest tego, że na początek ta rola dla niego nie będzie otwarta i będzie musiał czekać, pracować i będziemy patrzeć, jak ta kwestia będzie się otwierała. Globalnie to jest zawodnik też wszechstronny, bo mogący grać przede wszystkim na wahadle, na prawej obronie, na prawej pomocy, ale też grywał w środku, także no zobaczymy, jak go będziemy wykorzystywać. Na ten moment, czy on będzie w ogóle w kadrze meczowej, jeszcze decyzji nie podjąłem, bo tak naprawdę dzisiaj mamy środę i tak naprawdę dopiero praktycznie ma jeden trening z nami, powiedzmy, zaliczony, który był dzisiaj w takim ujęciu taktycznym.
Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Za panem 14 oficjalnych meczów, w których poprowadził pan PGE FKS Stalmielec. Bilans to 4 zwycięstwa, 6 remisów i 4 porażki. Które spotkanie za pana kadencji było do tej pory najlepsze, a które ocenia pan jako najtrudniejsze?
Znaczy ja to podzielę te 14 spotkań na takie 3 etapy. Dla mnie pierwsze istotne było to, kiedy tu przychodziliśmy do klubu ze swoim sztabem. No, drużyna była 9 meczy bez zwycięstwa, też bardzo długo nie potrafiła zdobywać bramek i tak naprawdę te dwa pierwsze mecze, Jagiellonia, remis i zwycięstwo na Widzewie 2-0, gdzie zdobyliśmy w dwóch meczach 4 punkty i jak gdyby nastąpiła taka wiarygodność, drużyna też jakby strzeliła bramki, to było na pewno takie istotne. Wydaje mi się, że takim najistotniejszym meczem, jaki powiedzmy i najtrudniejszym, jaki tutaj mieliśmy po drodze, to był mecz z Koroną Kielce. Wygrany 2-1, on na pewno matematycznie wtedy nie zamknął kwestii utrzymania, ale finalnie tak już po sezonie to na pewno to był moment tak naprawdę, który zbudował fundament do tego, żeby właśnie w tej końcówce sezonu tak naprawdę się utrzymać. Mecz też z perspektywy tego, że przegrywaliśmy 1-0, potrafiliśmy odrobić wynik. Wiemy o tym, jak trudnym rywalem wtedy była Korona, w jakiej powiedzmy była takiej dobrej pasie, jeżeli chodzi o wiosnę. Także no to było takie zwycięstwo nie tyle po walce, ale też takie były momenty, szczególnie w pierwszej połowie pod kątem taktycznym, gdzie byliśmy mocni właśnie w ataku pozycyjnym i zdobyliśmy wtedy bramki też po stałych fragmentach gry. Ale najlepszym meczem, wydaje mi się, najlepszym takim pod kątem taktycznym, oczywiście nie całościowo, ale ten ostatni mecz ze Śląskiem na pewno jest takim dobrym prognostykiem, czymś, co na pewno mnie zadowoliło i cieszyło.
Marcin Jastrzębski, Nowiny 24. Wymaga pan od swojej drużyny wszechstronności, ale może jest coś, co będzie, albo być może będzie najgroźniejszą bronią Stali w starciu z Radomiakiem.
No wymagam wszechstronności, no bo ta wszechstronność to przede wszystkim to ma być to, gdzie jak się toczy mecz. No jeżeli rywal atakuje, no to twoją połowę, no to musisz bronić nisko. Jeżeli masz szansę na momenty wyższego pressinga z tej powiedzmy bazy takiej średniego czy średnio wysokiego, także no tutaj no, takiej wszechstronności musimy szukać. Jeżeli mamy moment ataku pozycyjnego, tak ze Śląskiem, szczególnie w drugiej połowie, po odbiorach piłki i budowanie ataku pozycyjnego i zdobycie bramek, no to też zupełnie inna faza gry. Także wydaje mi się, że to musi być jak gdyby wynikać z fazy gry, z tego, gdzie jest piłka, jak zareagować. Jeżeli chodzi o to, co może być taką najgroźniejszą bronią Stali, ja przede wszystkim tutaj nie chciałbym się odkrywać przed Radomiakiem, ale wydaje mi się, że musimy poszukać przede wszystkim gry skutecznej. Też skuteczność to nie tylko jak gdyby sama gra ofensywna, bo wczoraj na przykład no, Kopenhaga pokazała w meczu z Rakowem, że ich skutecznością była gra obronna. Ja też się tutaj z Radomiakiem jakby na samą obronę nie nastawiam, ale też trzeba wiedzieć, że Radomiak jest drużyną, to będzie teraz jak gdyby szósta kolejka, czyli z perspektywy tych szósta kolejka, graliśmy do tej pory 5 spotkań, no to Radomiak jest, jeżeli chodzi o stwarzane sytuacje, drużyną groźniejszą niż Raków. Stwarza po 20, 18 sytuacji w meczu, gra piłkę bardzo bezpośrednią, także tutaj mamy już analizę, zastanawiamy się, co mogło być naszą bronią taką mocną, ale tu nie będziemy tego zdradzać. Na pewno musimy poszukać czegoś bardzo skutecznego, co nam pomoże przede wszystkim uzyskać bardzo dobry wynik. Po pierwsze, to jest mecz w starciu o 3 punkty i to będzie ważne, że można to podnieść, a druga sprawa, że ten mecz jest też dla kibiców z perspektywy takiej kibicowskiej, też takim dodatkowym smaczkiem i na pewno tutaj chodzi o to, żeby osiągnąć dobry wynik w tym spotkaniu.
Kamil Chmielewski, magazyn codzienny. W tegorocznych rozgrywkach zagraliście już 3 mecze przed własną publicznością i żadnego nie przegraliście. Czy to oznacza, że jesteście i czujecie się faworytem w meczu z Radomiakiem?
Znaczy my przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy faworytem, czy nie faworytem, no to wydaje mi się, że bardziej taka ocena jak gdyby medialna. Tak to widzę. My przede wszystkim pracując z tej perspektywy tego sezonu, gdzie jesteśmy jak gdyby nową drużyną, wielu nowych zawodników, no przede wszystkim szukamy takiej własnej tożsamości, chcemy być sobą. Też jak gdyby nie chcemy skakać z kwiatka na kwiatek, no też jak gdyby przeżywaliśmy już w tych 5 spotkaniach dosyć dobre momenty, też wszyscy o tym wiedzą, że przeżywaliśmy też i słabsze momenty, ale też chcielibyśmy właśnie być taką drużyną, która powiedzmy czuje się taką drużyną, która jest w stanie tak jakby wygrywać ze Śląskiem, odnajdując się też w takich fazach dosyć ofensywnych, też wyższego pressingu, ale tak mówię, kiedy trzeba zejść i bronić, jeżeli trzeba to robić.
Adrian Kowalczyk, redakcja Gol. Mecz z Radomiakiem Radom dla kibiców Stali jest szczególnie ważny. Delikatnie mówiąc, kibice obu drużyn nie przepadają za sobą. Czy w drużynie czuć przez to dodatkową motywację, aby zwyciężyć w piątkowym meczu?
Znaczy no dodatkowa motywacja, no to na pewno może to być dodatkowa motywacja, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w naszej drużynie jest dużo obcokrajowców, którzy nie do końca mogą też mieć taką wiedzę, jaki to jest mecz. Myślę, że też jest dużo nowych, młodych zawodników, którzy też takiej być może wiedzy nie mają, także no dobrze to słyszeć, bo na pewno jutro mamy jak gdyby ostatni trening, mamy też analizę jeszcze jedną, także na pewno będzie dobry moment do tego, żeby jakby przed zespołem takie informacji, powiedzmy taką informację przemycić i się nią podzielić, no bo też jak to widzimy z perspektywy kibicowskiej będzie to ważne spotkanie i może być to dodatkowa motywacja, która też może pomóc.
Jeszcze jedno pytanie od Bartłomieja Płonki. Poproszę o porównanie napastników pana zespołu, Kaja Mariluoto oraz Ilii Skurina. Jakie są ich największe atuty oraz w czym różnią się obaj snajperzy?
Znaczy, najpierw oceniając ich, to trzeba też powiedzieć o tym, że no też, tak jak zacznę od Kaja Mariluoto, też jak gdyby przychodził tutaj z ligi fińskiej, te jego tutaj początki, treningi, kiedy go wpuszczaliśmy też na te pierwsze 2 spotkania z ławki, no też później on sam do nas przyszedł, rozmawialiśmy też o tym z perspektywy tego, że no on też bardzo odczuł tą zmianę powiedzmy trenowania i grania na sztucznych nawierzchniach, kiedy przyszedł do nas na te trawiaste. Także no, on też potrzebował trochę takiego treningu motorycznego, adaptacji pod kątem właśnie murawy, pod kątem motoryki i tego na pewno mu brakowało. I tutaj też ten temat jak gdyby z nim jakby nadganialiśmy. Iliasz Kuryn oczywiście też przyszedł z pozycji takiego zawodnika, który miał strzelać ważne bramki, też takiego jakby snajpera, ale też taka pechowa kontuzja w meczu z Siarką no, doprowadziła do tego, że tak naprawdę grał w masce. Na szczęście teraz tą maskę w tym tygodniu już lekarz pozwolił zdjąć i będzie grał bez tej maski. Także obydwaj też jakby z perspektywy przejścia obydwaj mieli jakby swoje problemy i na pewno nie do końca też jak gdyby byli w 100% przygotowani i tak by pełen komfort pod kątem takiego powiedzmy sprzedania się w meczach, ale wydaje mi się, że obydwaj też pokazali też dobre zaczątki. No, Ilija wydaje mi się, że jest takim zawodnikiem, który bardziej jest takim zawodnikiem do gry kombinacyjnej, bardziej pod taką grę, jak graliśmy ze Śląskiem w tych fazach drugiej połowy, kiedy odbieraliśmy piłkę, szczególnie właśnie po wyjściu na drugą połowę, kiedy tam Piotrek wlazł trzy razy, odbierał takie kluczowe piłki w środku pola i później przechodziliśmy do takiej gry pozycyjnej, to Ilija, mając blisko siebie zawodników, dosyć nieźle się odnajduje, bo to jest też zawodnik taki, który potrafi wyjść w półprzestrzeń, zrobić jak gdyby miejsce dla biegającej dziesiątki i to na pewno on taką grę lubi. Kai z kolei jest takim zawodnikiem, takim idealnym do drużyny, która też jakby gra cofnięta i on też jakby dobrze się czuje w roli takiego samotnego zawodnika, kiedy trzeba zakładać jak gdyby pressing, bo ma do tego takie predyspozycje motoryczne, także no to zupełnie inna charakterystyka, ale wydaje mi się, że Kai też z każdym treningiem pokazuje, że też i piłkarsko ma sporo do zaoferowania. Wydaje się, że obydwaj mogą być groźni w polu karnym i powinni być.
Maciej Wiecowski, Niemiec Polskiej Ligi. Jak ocenia Pan występy Piotra Wlazła w ostatnich spotkaniach? W wielu mediach jest on surowo oceniany za swoje występy. Czy mimo słabszej formy i tak jest on w lepszej dyspozycji i w Pana ocenie daje więcej drużynie niż Guy Lamier?
Znaczy, no, każdy ma swoje słabsze momenty, lepsze, gorsze momenty. Trudno powiedzieć, żeby w tej chwili, żeby rozmawiamy z perspektywy pięciu kolejek o naszych zawodnikach, że każdy z naszych zawodników grał idealnie. Każdy z tych zawodników ma swoje lepsze, gorsze momenty i tak na to trzeba spojrzeć. Piotrek Wlazło, oczywiście meczu z Rakowem nie zaliczy do zbyt udanych, bo też w tych kluczowych momentach jak gdyby też nie stanął na wysokości zadania, ale też analiza pokazała, że też nie wszystkie jego akcje były powiedzmy na niskim poziomie, bo też miał też dobre momenty, ale też zgadzam się z tym, że z perspektywy ostatniego meczu od niego jako takiego zawodnika doświadczonego lidera trzeba więcej wymagać. Jeżeli chodzi o poprzednie cztery kolejki, wydaje mi się, że meczu ze Śląskiem Wrocław do przerwy może nie zagrał takiego super meczu, ale też wydaje mi się, już mówiłem na konferencji, że my jako drużyna też dopiero z biegiem tej pierwszej połowy nabieraliśmy takiego tempa, bo ten początek nie był dla nas idealny. Ale w tym momencie, kiedy zdobyliśmy dwie bramki i prowadziliśmy 3-0, z analizy wynika, że to był zawodnik kluczowy, zawodnik, który odebrał kluczowe piłki, zawodnik, który był bardzo aktywny w takiej grze pressingowej, w asekuracji i też te podanie takie powiedzmy w takim też początku tej drugiej połowy za linię obrony do Gerstensteina, kiedy on strzelał właśnie na boczną siatkę z voleją, to też było podanie od niego, także z pozycji meczu ze Śląskiem drugiej połowy to był kluczowy zawodnik. A w tych wcześniejszych starciach, tak powiedziałem, też miewał takie słabsze momenty, ale moim zdaniem wiele miał dobrych momentów i wydaje się, że to jest zawodnik też z tego perspektywy początku sezonu, bo też wiemy o tym, że przyszło sporo zawodników. Jeżeli buduje się drużynę, to tak naprawdę gdyby odpowiedzialność za to wszystko i za skład spada na pierwszego trenera. Ja skupiłem dużą uwagę właśnie na tym szkielecie zespołu, który tak naprawdę był w przygotowaniach. Ci, którzy przyszli później, musieli się uzbroić w cierpliwość, bądź muszą się jeszcze uzbroić. Też granie w piłkę to też i mecze to nie polega też na tym, że jeżeli na kogoś stawiasz, to z perspektywy, nie wiem, jednego meczu od razu kogoś musisz usadzić na ławce. Obserwujemy zespół, widzimy Guliego w tej chwili też. Na razie sprawdza się jako zmiennik. Być może być taka sytuacja, też decyzji jeszcze na to spotkanie nie podjąłem. Kto jeszcze zagra od początku, kto wejdzie z ławki. Wszystko jest jeszcze możliwe i z perspektywy oceny zawodników, tak powiedziałem wcześniej, no nie tylko Piotrek, ale praktycznie każdy zawodnik przeżywa różne momenty.
Paweł Krakowiak, Radio Centrum. Panie trenerze, jak ocenia pan zespół Radomiaka? W czym widzi pan największe zagrożenie z ich strony?
Największe zagrożenie to jest drużyna bardzo groźna, drużyna bardzo bezpośrednia, drużyna, która zabójczo gra z kontry, która stwarza bardzo dużo sytuacji, ma dużo takich zawodników, też no, obcokrajowców, którzy mają sporą jakość, choćby no, co prawda przegrali mecz z Krakowią u siebie 0-1, ale tak naprawdę ten wynik powinien być przynajmniej ze 4-1 dla Radomiaka. Tam 25 sytuacji drużyna Radomiaka wtedy stworzyła na otwarcie stadionu, co prawda przegrali. Wygrali na Zabrzu, wygrali w Szczecinie, także no, drużyna bardzo groźna, zresztą to trzecie miejsce w tabeli odzwierciedla w tej chwili ich potencjał, także no, tutaj musimy poszukać czegoś takiego, co będzie skuteczne w kontekście tego, żeby osiągnąć dobry wynik.
Mamy też pytanie od kibiców. Panie trenerze, na jakie pozycje szukamy jeszcze zawodników?
To znaczy na ten moment po przejściu Amzemsa szukamy jeszcze otwarcia kwestii jakby pod kątem nazwiska młodzieżowca. Tutaj na pewno jesteśmy gdzieś aktywni i są różne kwestie. Nazwiska się pojawiają, nie wszystkie jak gdyby są dostępne, bo analizujemy wiele, ale też ta sytuacja jest dynamiczna. I no tak naprawdę jeszcze tylko to jest kwestia, taka jest przestrzeń dla jednego obrońcy. Wiadomo, że grając trójką w obronie, no to jest aż 6 zawodników tak naprawdę do treningu i mamy tam miejsce jeszcze dla jednego zawodnika, ale też mówiliśmy o tym, że te mecze, które no, graliśmy powiedzmy i na razie zaczęliśmy w układzie Ejman, Matras, Pajnocki, wiadomo, że Ejman był zastępowany przez Zeselinka w meczu z Puszczą. No teraz jest kolejny mecz, gdzie trzeba będzie zastąpić Pajnowskiego. No być może ten mecz nam odpowie na to, czy będziemy musieli rzeczywiście sięgnąć po zawodnika tutaj powiedzmy jakiegoś o uznanej marce, czy też jak gdyby będziemy posługiwać się tymi zawodnikami, których mamy.
Czy zwraca trener uwagę na konieczność szybszej wymiany podań w środku pola, szczególnie po przejęciu piłki?
No zwracam uwagę bardzo dużą, bo też jak gdyby, jeżeli mówimy o ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław, który wygraliśmy 3-1, a prowadziliśmy 3-0, gdzie do przerwy było 1-0 i po przerwie wyszliśmy zdecydowanie i wyszliśmy przede wszystkim do takiej bazy średniego pressingu, z którego wychodziliśmy do takich wyższych podejść na wysoki pressing, to tam przede wszystkim odbieraliśmy piłki i tam przede wszystkim była po tych odbiorach bardzo szybka wymiana podań w środkowej strefie, szczególnie w układzie tam Trąbka, Hinokio wlazło i to nas napędzało do takich działań, gdzie później uaktywniał się Domański, uaktywniały się wahadła i to doprowadziło do tego, że zdobyliśmy bramkę na 3-0. Dzięki temu mieliśmy też więcej zawodników w polu karnym. No na pewno takich momentów najwięcej chcielibyśmy szukać i mieć, tylko też mówię, że mecze to są też gra, że grają zespoły po drugiej stronie i też no, chciałoby się zawsze w takiej formule grać wysokiego pressingu, cały czas siedzieć na połowie rywala, ale tak się na pewno nie da.
To będzie długie pytanie. Panie trenerze, z trybun prócz naturalnie wsparcia dla drużyny słychać sporo głosów o małej odwadze zespołu, gdy należy gonić wynik małej odwadze także w działaniach sztabu. Choćby w zmianach, które są czytelne i przeważnie 1-1. Czy nie uważa trener, iż lepiej przegrać na przykład 5-2, grając piłkę bardziej otwartą? Ostatnio z Rakowem, pomimo większej klasy sportowej rywala, dało się odczuć, iż można było zrobić coś więcej, czego efektem była lepsza gra zespołu w końcowych minutach spotkania, gdzie niestety wynik był już ustalony. Powodzenia.
No tu się nie zgodzę tutaj z tym powiedzmy pytaniem, stwierdzeniem, bo też jak gdyby, że zmiany są czytelne i przeważnie 1-1. No tutaj ja wyciągałem wnioski tak naprawdę pod meczem z Rakowem, wyciągałem wnioski z meczu z Puszczą, bo też jak gdyby zbudowaliśmy układ drużyny w układzie 3-4-3 z dwoma dziesiątkami i tak naprawdę na Puszczy przegrywając spotkanie, uważam, że dopóki tam nie straciliśmy bramki, to tworzyliśmy sytuację. Kiedy straciliśmy tą bramkę, no to ja szukałem zmian i tak naprawdę podjąłem decyzję, żeby wpuścić dwóch napastników. I teraz jakby analiza pokazała, że mi tamtego spotkania, że tak naprawdę, mimo że graliśmy jak dwóch napastników, tak naprawdę niczego konkretnego nie wybudowaliśmy. Jak gdyby Hinokio, który grał jedną dziesiątkę, gdyby nie był ustawiony w półprzestrzeniach, a dla niego to jest istotne. I wtedy podjąłem decyzję, że wcale gra na dwóch napastników nie musi być czymś dla nas takim kluczowym i nie była dobrym w tamtym momencie, na etapie tamtego meczu. Dlatego tutaj podjąłem decyzję, że bardziej zmiany 1-1, że zostaniemy z dziesiątkami, że zmianę zrobimy w środku, że zmianę zrobimy napastnika bardziej agresywnego Mary Luoto za Szkurina, szybsze wahadła, jak gdyby bardziej aktywne i wydaje mi się, że tutaj podjęliśmy pełne ryzyko w końcówce meczu jako sztab i mówię, przegrywając 2-0, tak naprawdę byliśmy bliscy zdobycia bramki kontaktowej, być może później w perspektywie zdobycia takiej bramki grę o drugą bramkę, ale też nadziewaliśmy się na takie kontry, że Raków mógł zdobyć z tego 3 bramki. Rzeczywiście, jak ktoś tutaj pisze, mogliśmy przegrać 5-2, także ja tutaj wydaje mi się, że właśnie w takim kierunku jak gdyby poszliśmy. Także no, tutaj różnie o tym wszystkim można mówić, ale no, ja mówię, wnioski były zupełnie inne w meczu z Puszczą i wydaje mi się, że tutaj jakby były słuszne, bo ta gra była w końcówce jak gdyby spełniała warunki tego, że mogliśmy jak gdyby zdobyć bramkę kontaktową.
Panie trenerze, z czego Pana zdaniem wynika przyczyna przegrywania starć fizycznych w walce o piłkę? Przy takich dwóch sytuacjach straciliśmy bramki, a takie sytuacje w środku pola skutkowałyby groźnymi atakami przeciwników.
No tak, no, straciliśmy bramkę 1-0 właśnie po takim starciu fizycznym. Christian Gettinger przegrał pojedynek z ich dziesiątką skrzydłowym, z Drahalem. No ale teraz analiza z tego spotkania pokazuje, że do przerwy takich pojedynków było 7 między Gettingerem i Drahalem i Gettinger takich pojedynków wygrał 6, Drahal takich pojedynków przegrał 6. No, w ostatniej minucie pierwszej połowy było starcie między nimi i tym razem no, niestety Gettinger, mimo tego, że ta pozycja nie była jakaś tam trudna, przegrał tą pozycję, upadł i straciliśmy bramkę. Także tu nie można powiedzieć, że te pojedynki tylko my przegraliśmy, Raków też przegrywał, ale tak się to okazało, że my przegraliśmy to w kluczowych momentach, które zdecydowały o wyniku.
Panie trenerze, czy jest brane pod uwagę granie na dwóch stoperów, czy raczej ten temat jest nie do ruszenia ze względu na ustaloną strategię klubu i granie na trzech stoperów?
Kiedy dołączałem tutaj do klubu, to też jak gdyby dostałem informację, że strategia klubu jest jak gdyby pod kątem gry trójką. Także no tutaj tak to zostało. Pod tym kątem był dobór zawodników, pod tym kątem jest to budowane. Także tutaj nie będziemy skakać z kwiatka na kwiatek. Musimy być konsekwentni, bo też mówię, mamy za sobą już kilka kolejek, mamy zdobyte też punkty, mamy to pierwsze zwycięstwo tydzień temu ze Śląskiem po dobrych momentach, także musimy być cierpliwi, konsekwentni i podążać w tym kierunku, który byłby dla nas dobry.
Na koniec nie pytanie, ale bardziej oświadczenie. Panie trenerze, tradycyjne wyrazy wsparcia od fanów Stali z Nowego Jorku. Bronimy twierdzy Mielec i zgarniamy 3 punkty. Koniec oświadczenia.
No tutaj też to ostatnie, to tutaj to z tego Nowego Jorku, te pytania, czy tam jak gdyby odezwania się do nas tutaj jak gdyby pod tym kątem. No, pamiętam mecz z Wartą, pamiętam mecz teraz ze Śląskiem, teraz jest takie trzeci kontakt przez powiedzmy media, także no, tutaj na pewno gramy u siebie, gramy nie tylko tutaj z kibicami tutaj w Mielcu, ale gramy też z kibicami, którzy kibicują poza Polską i kibicują Stali Mielec i gramy wszyscy razem.
I tym oświadczeniem kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękujemy Państwu.